Chwała niech będzie Bogu naszemu, że nas dzisiaj na tym miejscu zgromadził, że pobudził serca nasze do tego, abyśmy stanęli przed Jego obliczem, abyśmy mogli poznawać Jego prawdę, abyśmy mogli poznawać, jakie jest Jego królestwo, jakie jest Jego działanie. To jest naprawdę ważne dla naszego życia. Zanim rozpoczniemy czytać Słowo Boże i rozważać to, co Pan dzisiaj położył mi na serce, chciałem przypomnieć o tym, że już niedługo, bo w następny poniedziałek, nie ten teraz poniedzieli, ale po następnej niedzieli, 23 listopada będziemy mieli tutaj w poniedziałek na tym miejscu brata Tomasza Żółtko, który jest znanym muzykiem w kraju naszym, śpiewa i usługuje w bardzo różnych kościołach, nie tylko ewangelicznych kościołach, ale i zapraszają go do kościołów i katolickich, i prawosławnych, i wielu, wielu innych kościołów, i tam i usługuje, i śpiewa, i gra na gitarze, i będzie u nas. Będzie u nas 23 tutaj w poniedziałek o godzinie 18. Tutaj o godzinie 18 będzie wśród nas i będzie usługiwał na chwałę Pana i Boga naszego Wszechmogącego. A teraz, kochani, chciałem się z wami podzielić takim... O właśnie, jakim? Takim nieciekawym tematem. Wiecie, ten nieciekawy temat zaczyna się w trzeciej Księdze Mojżeszowej. Możecie w międzyczasie sobie otworzyć, będziemy czytali z 7 rozdziału. Kilka wersetów, 19 wersetów, będziemy dużo jeszcze cytowali różnych innych miejsc. Powiem wam szczerze, że jak o 6 rano wstałem, to do godziny 9:15 ledwie się wyrobiłem z tym wszystkim, co Pan zaczął w tej sprawie mówić. Otóż, kochani, będziemy dzisiaj mówić o niechlubnym temacie pokuty. A różnie jest ona traktowana i bardzo różnie do niej różni ludzie podchodzą i różne kościoły różnie traktują pokutę. Wiecie, że są kościoły, niektóre kościoły, które zadają pokutę. Znacie te działania i wiecie, ja wiem, że niektórzy z was podchodzą bardzo krytycznie do tego, do tych zadawanych pokut. Ale wiecie, tak powiedzmy sobie zupełnie szczerze, my jako ewangeliczni chrześcijanie nie mamy spowiedzi takiej usznej, że do duchownego się przychodzi i się wyznaje swoje grzechy, no i później pokuty nie zadajemy. I wiecie, tak bym powiedział, że stanęliśmy tak pomiędzy i w zasadzie nie wiadomo, jak powinno być. Czy to pokutę powinno się zadawać, czy też nie powinno się zadawać? Mówimy tak. W Starym Testamencie, za chwilę będziemy też o tym czytali, były składane ofiary. A te ofiary, zapisane jest to w 3 Księdze Mojżeszowej, 7 rozdziale, 37-38 werset, mówi tak. Takie jest prawo dotyczące ofiary całopalnej, ofiary z pokarmów, ofiary za grzech, ofiary pokutnej, ofiary wyświęcenia i ofiary pojednania. 6 ofiar. I my jako ewangeliczni chrześcijanie podchodzimy w bardzo dobrym zrozumieniu do Słowa Bożego i uważamy się za ludzi, którzy mają prawdziwe poznanie. Prawdziwe poznanie. Bardzo dobrze znamy Słowo Boże, bardzo dobrze znamy Bożą wolę. I mówimy tak, ofiary za grzechu składać nie musimy, prawda? Bo ofiara za grzech została złożona. I my jednocześnie utożsamiamy ofiarę za grzech z ofiarą pokutną. I mówimy tak, pokutować też nie musimy, no bo Jezus Chrystus za nas wszystko uczynił. Ofiary całopalnej też składać nie musimy. Czy wy hodujecie owieczki, żeby je później zabić i położyć na ołtarzu i spalić? Ktoś z was to robi? Nie. To znaczy, nie przekraczamy Słowo Boże? Oczywiście, że nie. Bo Jezus Chrystus wcale nie powiedział, żebyśmy składali ofiary Bogu i Ojcu. Oj, wy, grzesznicy, pamiętajcie, zapomnieliście o składaniu ofiar. Nie składacie ofiar mojemu Ojcu. Czy tak Jezus Chrystus zwiastował Ewangelię, kiedy chodził po tej ziemi? Nie, zupełnie inaczej. Czy Jezus Chrystus powiedział, oj, ludzie, grzesznicy, musicie wszyscy być przybici do krzyża, wszyscy musicie umrzeć za swoje grzechy. Czy tak Jezus Chrystus powiedział? Też nie. Ale czy Jezus Chrystus powiedział, pokutujcie? Powiedział. I wiecie, kiedy się czyta Stary Testament, to wygląda jakby ofiara za grzeszna i ofiara za pokutna były tą samą ofiarą. A jednak są, chociaż są wymieszane w swoim zrozumieniu, jednak są to dwie oddzielne ofiary. Człowiek, który zgrzeszył, który zrozumiał swój grzech, przychodził i składał ofiarę za grzech. A później przychodził, jeszcze drugą ofiarę składał jako ofiarę pokutną. Po co Bóg tak to rozdzielił wszystko? Ano, pomyślmy sobie. Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty umarł za grzech. Więc ofiara za grzeszna została złożona. Ale czy Jezus Chrystus złożył ofiarę pokutną? Nie. Bo z czego Jezus Chrystus miał pokutować? Czy Jezus Chrystus miał chociaż jeden swój własny grzech? Nie miał. I dlatego Jezus Chrystus nie miał z czego pokutować. Dlatego Stary Testament rozdziela te dwa zagadnienia. Co innego jest ofiara za grzech, a co innego jest ofiara pokutna. Przeczytamy teraz fragment Słowa Bożego z trzeciej Księgi Mojżeszowej, 7 rozdział, od 1 wersetu. To jest 116 strona. A takie jest prawo dotyczące ofiary pokutnej. Jest ona świętością nad świętościami. Zwracam na to uwagę. Ofiarę pokutną zażynać się będzie na tym samym miejscu, gdzie zażyna się ofiarę całopalną, a jej krwią pokropi się ołtarz dookoła. Na ofiarę złoży się wszystek tłuszcz z niej, ogon i tłuszcz pokrywający wnętrzności, obie nerki i tłuszcz, który jest na nich, przy polędwicach i odszewną na wątrobie, przy nerkach oddzieli się ją. Kapłan spali je na ołtarzu jako ofiarę ogniową dla Pana. Jest to ofiara pokutna. Każdy mężczyzna spośród kapłanów może ją spożywać. Spożywana będzie w miejscu świętym. Jest to świętość nad świętościami. Zarówno do ofiary za grzech, jak i do ofiary pokutnej odnosi się jednakowe prawo. Należy ona do kapłana, który przez nią dokonuje oczyszczenia. Do kapłana, który składa za kogoś ofiarę całopalną, należeć będzie skóra tej ofiary, którą złożył, należeć będzie do tego kapłana. Każda ofiara z pokarmów, którą się piecze w piecu i wszystko, co się przyrządza w rondlu albo na patelni, należeć będzie do kapłana, który ją składa. Należeć będzie do niego. Ale każda ofiara z pokarmów zaczyniona oliwą lub sucha należeć będzie do wszystkich synów Aarona po równej części. A takie jest prawo dotyczące rzeźnej ofiary pojednania, którą składać się będzie Pan. Jeżeli składa ją jako ofiarę dziękczynną, to przy tej rzeźnej ofierze dziękczynnej złoży placki pszaśne zaczynioną oliwą i opłatki pszaśne pomazane oliwą, z mąki przedniej zaczynione oliwą placki. Wraz z plackami złoży przy dziękczynnej ofierze pojednania jako swoją ofiarę chleb kwaszony. Z całej tej ofiary złoży jedno jako dar ofiarny dla Pana, a należeć to będzie do kapłana, który pokropił krwią ofiary pojednania. Należeć to będzie do Niego. Mięso z dziękczynnej ofiary pojednania będzie się spożywać w dniu jej ofiarowania. Nic z tego nie odłoży się do rana. A jeżeli jego ofiara jest ślubem lub darem dobrowolnym, będzie się ją spożywało w dniu ofiarowania oraz nazajutrz to, co z niej pozostanie. Także nazajutrz będzie się to spożywało. Ale to, co pozostanie z mięsa tej rzeźnej ofiary, do dnia trzeciego będzie spalone w ogniu. A jeżeli z mięsa ofiary pojednania zje się coś trzeciego dnia, to ten, który ją składał, nie znajdzie upodobania. Nie będzie mu ona zaliczona. Jest to rzecz nieczysta. A ten, który z niej będzie jadł, ściągnie na siebie winę. Mięsa, które dotknęło czegoś nieczystego, nie wolno spożywać. Będzie spalone w ogniu. Co zaś do mięsa, to każdy, kto jest czysty, może jeść mięso. I takie rozważania, jak zaczniemy czytać, no to zdawałoby się, no co to ma wspólnego z naszym chrześcijaństwem? Co to ma wspólnego z nami jako dziećmi Bożymi? I tak powiem wam zupełnie szczerze, że kiedy się czyta Stary Testament, to znajdziecie w trzeciej Księdze Mojżeszowej, w 5 rozdziale, w zasadzie w takich kolejnych rozdziałach w trzeciej Księdze Mojżeszowej znajdziecie na temat właśnie pokuty. 5 rozdział w wielu wersetach, 6 rozdział, 7 rozdział, 14 rozdział i 19. I w 4 Księdze Mojżeszowej 6 rozdział i 18 rozdział. Całe rozdziały, mnóstwo mówią na temat pokuty. Ale gdybyście tak chcieli znaleźć w Nowym Testamencie, jak dużo jest na temat pokuty, to słowo pokuta w zasadzie jest użyte może 3-krotnie, może 4-krotnie. I moglibyśmy powiedzieć, my jako dzieci Boże, jako ci, którzy czytają Pismo Święte, jeśli Nowy Testament nie mówi zbyt wiele o pokucie, to ona jest nieważna. Nie ma żadnego znaczenia w naszym życiu, czy jest pokuta, czy nie ma pokuty, czy pokutujemy, czy też nie pokutujemy. Co robimy w naszym życiu? Kochani, w Mateusza 11 rozdział, 20 werset mówi tak. Wtedy zaczął grozić miastom, w których dokonało się najwięcej jego cudów, że nie pokutowały. Biada tobie Chorezynie, biada tobie Betsajdo. Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się te cuda, które u was się stały, dawno by w worze i w popiele pokutowały. Ale powiadam wam, lżej będzie Tyrowi i Sydonowi w dniu sądu, aniżeli wam. A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba wywyższone będziesz? Aż do piekła zostaniesz strącone, bo gdyby się w Sydonie dokonały te cuda, które się stały u ciebie, stałaby jeszcze po dzień dzisiejszy. Łukasza 10, rozdział 13, werset. Biada tobie Chorezynie, biada tobie Betsajdo, bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się te cuda, które u was się stały, dawno by w worze i popiele siedząc pokutowały. Łukasza 11, rozdział 32, werset. Mężowie z Niniwy staną na sądzie wraz z tym pokoleniem i spowodują jego potępienie, gdyż na skutek zwiastowania Jonasza pokutowali, a oto tutaj więcej niż Jonasz. I to są te miejsca, które używają słowo pokuta. I wydawałoby się, nic to ważnego. Niewielkie znaczenie ma pokuta i przeoczamy. I mówimy, źle robią ci, którzy zadają pokutę. Że się wyznaje komuś grzechy i ten ktoś zadaje nam pokutę. Odchodzimy od tego i mówimy, to nie jest właściwe. Słowo Boże rzeczywiście mówi, że zadawanie pokuty w jakiejś formie wykonawczej, jakiejś czynności konkretnej, że na przykład ktoś przyjdzie i do mnie powie, bracie pastorze, no ja zgrzeszyłem w tym i w tym, no i ja tak posłucham, mówię, wiesz co, kochany, pamiętaj, żebyś, Ojcze nasz, znasz modlitwę, znasz, 1200 razy. 1200 razy powiesz i jest wszystko w porządku. I my się buntujemy przeciwko takiemu czemuś i mówimy, nie, to nie może tak być. musimy od tego odejść, musimy to zmienić. I zmieniamy i nie pozostawiamy sobie nic. I nie pozostawiamy sobie nic. I szatan zaczyna mieć zwycięstwo w tym miejscu, gdzie człowiek automatycznie 1200 razy powie Ojcze Nasz, bo człowiek już wtedy nie rozmyśla o tym, co mówi, zupełnie nie bierze tego pod uwagę, tylko liczy. Słowa wypowiada automatycznie i liczy ile razy. 124. I mówi, 125. Mówi, 126. I liczy. Ale kiedy odrzuca to liczenie i kiedy to automatyczne działanie zaczyna odsuwać od siebie, to mówi, pokuta jest mi niepotrzebna. Kochani, Słowo Boże w Starym Testamencie przywiązywało do sprawy pokuty ogromną wagę. Ogromną wagę. Zwróćcie uwagę, 7 rozdział, jak zaczęliśmy czytać, to pierwszy werset od razu mówi tak. A takie jest prawo dotyczące ofiary pokutnej. Takie jest Boże prawo dotyczące ofiary pokutnej. Jest ona świętością nad świętościami. Jeśli Bóg o czymś mówi, że jest to świętość nad świętością, to oznacza, że to się nigdy nie zmieni. To na wieki wieków tak pozostanie. Dopóki ludzie będą żyli na ziemi, to pokuta nigdy nie została zniesiona. Nigdy nie została zniesiona. Te prawa starotestamentowe, musimy je oczywiście przenieść na dzień dzisiejszy. Nie chodzi o to, że mamy teraz zacząć owieczki hodować i przynosić je w ofierze. Przynoście, bo jak tam się usmaży, to będzie dla pastora wnętrzności, tylko trzeba było spalić, tam ten tłuszcz trzeba było spalić, nerki, tak wiecie, te wszystkie otrzewne, inne. Ale mięsko dla pastora zostanie, także kochani, możemy wrócić do tych ofiar składanych starotestamentowych. Ale Bogu nie o to wcale chodzi. W ogóle nie o to chodzi. Bóg w Starym Testamencie działał w taki sposób, bo wszystko było taki sposób materialny, namacalny, pokazywane ludziom. Dlaczego? Bo nie było działania Ducha Świętego. Duch Święty działał w zupełnie innej formie, poprzez Boga Ojca, poprzez działanie z zewnątrz na naród izraelski, ale nie działał w nich wewnątrz, aż do czasu, kiedy Jezus Chrystus powiedział, ja odejdę, przyjdzie do was pocieszyciel, ja nie odejdę, pocieszyciel do was nie przyjdzie. A o kim mówił? O Duchu Świętym. I Duch Święty wstąpił nie tylko na nich, ale wstąpił do nich. Do wnętrza ich wszedł Duch Święty. I od tego momentu człowiek zaczyna być istotą duchową. Duchową, nie tylko materialną, fizyczną, cielesną, która żyje w cielesnym świecie, ale zaczyna być istotą duchową, która w ciele żyje, nie przestaje żyć nadal w ciele, ale jest istotą duchową, która rozumie Boży głos. Rozumie Boże wypowiedzi, rozumie, o czym mówi Bóg. Bóg zaczyna pokazywać pewne wewnętrzne rzeczy, pewne ważne zagadnienia i człowiek zaczyna rozumieć. Jeśli poddajesz się Bożemu Duchowi Świętemu, to pierwsza rzecz, którą Bóg zaczyna czynić, to daje ci pewien dar, dar rozumienia Pisma Świętego. Pismo Święte możesz czytać jako książkę. Jako grubą książkę, może nawet dla niektórych ciekawą książkę, historyczną ciekawą książkę. Ale kiedy Duch oświeci twoje serce i zaczynasz otrzymywać dar rozumienia Pisma, to widzisz tam autentycznie żywe Boże Słowo. I Bóg chce ci powiedzieć, że pokuta wcale nie została odwołana. Nigdzie nie została odwołana. Bo wiecie, jak Jezus Chrystus przyszedł, jak poruszał się pomiędzy ludźmi, jak obserwował ich postępowanie, to pierwsza rzecz, jaką im zarzucił, to jest powiedziane, że wtedy zaczął grozić miastom. Wyobrażacie sobie, a co im groził? To, co Jezus Chrystus wypowiedział jako pierwsze niezadowolenie względem miast, do których przychodził, do których zwiastował słowo swojego Ojca i wśród których czynił swoje wielkie cuda, uzdrowienia, wyganianie demonów. To były wielkie rzeczy. Naprawdę wielkie rzeczy Jezus Chrystus czynił. Ale nie zarzucił im wielu innych rzeczy, których oni nie czynili. Ale pierwszą rzecz, którą zarzucił, grożąc im, powiedział, że nie pokutowali. Nie pokutowali. I my też możemy żyć w takim zaciemnieniu i powiedzieć, że mamy przebaczone grzechy, ofiary za grzechy składać nie musimy, bo wszystkie nasze grzechy zostały omyte krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. I możemy powiedzieć, wszystko uczyniliśmy, no cóż więcej nam pozostaje? A pozostaje nam teraz pokutować. Po prostu pokutować. A coż to takiego jest to pokutowanie? Kochani, w zasadzie trzeba by było sięgnąć do greckiego tekstu. Ja właśnie to zrobiłem, do Nowego Testamentu greckiego sięgnąłem i zobaczyłem, co tam jest użyte, jakie tam słowo jest użyte w tym miejscu, gdzie jest powiedziane pokutujcie więc. Kochani, tam jest użyte słowo metenostesan. I dokładnie jak się tłumaczy metenostesan, to oznacza zmienić myślenie, upamiętać się. Wiecie, możemy powiedzieć, no tak, ale zmiana myślenia w nas nastąpiła, kiedy przyjęliśmy Jezusa Chrystusa do swojego serca. Ale Słowo Boże, używając tego słowa, tego greckiego słowa, wcale nie mówi raz w swoim życiu upamiętajcie się, raz zmieńcie sobie myślenie i już nic nie pozostaje wam do zrobienia. Greckie słowo jest czasem trwającym. I kiedy się dokładnie przyjrzy, to byśmy musieli tłumaczyć, upamiętujcie się. Cały czas zmieniajcie myślenie wasze. Kiedy tylko przyjdzie Pan, kiedy tylko przemówi do was Duch Święty, zaczynajcie zmieniać swoje myślenie tak, jak was koryguje Duch Święty. Wiecie, jakie jest niebezpieczeństwo, jeśli my nie pokutujemy, że stajemy się ludźmi zatwardziałymi. Jeśli jesteśmy przez dłuższy czas ludźmi zatwardziałymi, to dochodzi do stanu i procesu nieodwracalnego. Zaczynamy być ludźmi, którzy nie są zatwardziali sami z siebie, ale stajemy się ludźmi, którzy zostają zatwardzeni przez Boga. Wiecie, co to oznacza? To oznacza, że nie ma dla człowieka wtedy odwrotu. Nie ma odwrotu. Nie ma miejsca na pokutę. Nie ma możliwości zmiany myślenia. Zostaje zatwardzony umysł. Opisane to jest w Starym Testamencie na przykładzie Faraona. Pamiętacie? Tam cały czas jest powiedziane i zatwardził Faraon serce swoje. I zatwardził Faraon serce swoje i nie wypuścił narodu izraelskiego. Ale w pewnym momencie jest powiedziane i zatwardził Bóg serce Faraona, także nie wypuścił Izraela. Już później Faraon nie miał możliwości zmięknąć w swoich decyzjach. On nie miał żadnej możliwości. On został zatwardzony. Kochani, to jest coś takiego, jakbyś grał na instrumencie takim jak gitara. I ci, którzy gitary używają i wiedzą, jak się na gitarze gra, to bym powiedział, naciągasz strunę do tego momentu, aż struna pęknie. I teraz mam pytanie do tych, którzy grają na gitarze. Czy można strunę związać, naciągnąć, żeby dalej na niej grać? Teoretycznie niby tak. Ale czy ona da się wtedy nastroić, żeby grać odpowiednio? Czy ona będzie wydawała czysty, ładny dźwięk? Nigdy. Nie ma żadnej takiej możliwości. Jeśli zwiążesz ją, ona będzie brzęczeć. Jeśli zwiążesz ją, to na jej nie nastroisz. Długość jej będzie już nieodpowiednia, będzie za krótka, nie naciągniesz jej. Ona się po prostu nie nadaje. Jeśli człowiek pozostaje w uporze swojego serca i Bóg go zatrzymuje i mówi, musisz zmienić swoje myślenie. Człowieku, musisz zmienić swoje myślenie. I człowiek mówi, tak, 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 tak. I Bóg znów przychodzi i mówi, człowieku, mówiłem ci, że masz zmienić swoje myślenie. I to trwa, i to trwa. Nie do trzech razy sztuka, bo Bóg jest bardzo miłosierny. Jak wreszcie przemówi do człowieka i człowiek nadal nie rozumie, to się staje coś takiego jak z przeciągnięciem struny. Struna pęka. I wtedy Bóg mówi, nie chcesz się upamiętać? Nie chcesz zmiękczyć swojego serca? Dobra, to ja robię taką rzecz. Ja zatwardzam twoje serce i nie będziesz miał już takiej możliwości. Kochani, niepokutowanie jest bardzo niebezpieczne. Dlatego, kochani, my nie mówmy, odrzuciliśmy pokutę, która była zadawana nam i w zamian nie wzięliśmy nic, bo nam nic nie jest potrzebne. To nie jest prawda. To nie jest biblijne, to nie jest Boże. Wiecie, ale kiedy rozważymy w Nowym Testamencie dużo fragmentów Słowa Bożego, to znajdziemy bardzo ciekawą rzecz. Otóż w Dziejach Apostolskich, w 2 rozdziale, 37 i 38 werset, znajdujemy taki fragment. Tu jest powiedziane tak. A gdy to usłyszeli, zwiastowali im apostołowie Ewangelię. A gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi. I rzekli do Piotra i pozostałych apostołów. Co mamy czynić? Mężowie, bracia, co mamy czynić? A Piotr do nich. Upamiętajcie się i niechaj każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. I tutaj, gdzie jest powiedziane upamiętajcie się, wiecie, jakie słowo jest użyte? To samo greckie słowo, które jest użyte tam, gdzie jest powiedziane pokutujcie. Dokładnie to samo słowo. W Dziejach Apostolskich w 3 rozdziale, 17 i 19 werset mówią, a teraz bracia, wiem, że w nieświadomości działaliście, jak i wasi przełożeni. I 19 werset. Pokutujcie więc i nawróćcie się, abyście mogli dostąpić odpuszczenia waszych grzechów. I tu jest również to samo słowo użyte. Jest dokładnie to samo słowo. Pokutujcie więc. Pokutujcie więc. Upamiętajcie się, pokutujcie. Wiecie, w Starym Testamencie, w 3 Księdze Mojżeszowej, jest ciekawa rzecz opisana. W 3 Księdze Mojżeszowej, w 14 rozdziale, od 14 do 17 wersetu, kilka wersetów przeczytamy. Jest to bardzo ciekawe zagadnienie, które właśnie dotyka tego, co przeczytaliśmy w Dziejach Apostolskich w 2 rozdziale. 3 Księga Mojżeszowa, 14 rozdział, od 14 wersetu. Następnie kapłan weźmie nieco z krwi ofiary pokutnej i pomaże płatek prawego ucha tego, który się oczyszcza, kciuk jego prawej ręki i wielki palec jego prawej nogi. Weźmie też kapłan nieco z logu oliwy i wyleje na swoją lewą dłoń. Następnie umoczy kapłan wielki palec swój prawej ręki w oliwie, którą ma na lewej dłoni. I pokropi oliwą, którą ma na palcu swoim 7 razy przed Panem. Z reszty oliwy, którą ma na swojej dłoni, pomaże kapłan płatek prawego ucha tego, który się oczyszcza, kciuk jego prawej ręki i wielki palec jego prawej nogi na miejscu, gdzie poprzednio pomazał krwią ofiary pokutnej. Wydawałoby się, o O co w tym wszystkim chodzi? A wam jeszcze ciekawszą rzecz powiem. W tym 14 rozdziale to, co raz to samo. Pomaże krwią najpierw płatek ucha, prawego ucha. Pomaże płatek. Prawy kciuk pomaże i prawy duży palec u nogi. Tak sobie pomyślałem, prawy palec u nogi, to pewnie dlatego, że to dna moczanowa tam najszybciej łapie właśnie ten duży palec u nogi. To tak pomoże, dobrze pomoże. Najpierw pomaże tą krwią. Wyobraźcie sobie, jak ten człowiek musiał wyglądać. Stoi taki, tutaj trochę krwi, tam trochę krwi. A później taki pomazany krwią, później olejem trochę pomaże tu, trochę pomaże tu, trochę pomaże tam. Wydawałoby się to takie bez sensu zupełnie. No jakie to ma znaczenie, no? Jakie to ma znaczenie? A wiecie, jakie to ma znaczenie? To jest to, co jest opisane w Dziejach Apostolskich w 2 rozdziale, to czytaliśmy. A Piotr do nich, upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Symbolem oleju jest Duch Święty. Symbolem krwi to jest to, co jest tutaj opisane i bardzo wyraźnie powiedziane. Jezus Chrystus, w imię Jezusa Chrystusa. To się dzieje wszystko przez krew i olej. Tylko przez krew Jezusa Chrystusa i przez Ducha Świętego. Dlatego, kochani, musimy być tacy podatni na to, co mówi do nas Chrystus i co przypomina nam Duch Święty. Pokuta polega na tym, że Słowo Boże czytamy. Trwamy w Słowie Bożym. Pokuta polega na tym, że nie ktoś przychodzi i nam zadaje ileś stron do przeczytania i mówi od tej i do tej strony, to jest twoja pokuta. Bo możesz to czytać automatycznie, nie przyniesie to dla ciebie żadnego pożytku. Ale możesz też od siebie to odrzucić i powiedzieć, mnie pokuta nie obowiązuje. Żadna pokuta mnie nie obowiązuje, bo ja jestem pod łaską. Ja nie jestem w zakonie, ja jestem pod łaską. Ale do ludzi, którzy podlegali łasce, Jezus Chrystus robił wielkie wyrzuty i mówił, że grożę wam, jesteście w niebezpieczeństwie, bo nie pokutujecie. To już było pod łaską. Jezus Chrystus do dzisiaj mówi do każdego z nas, jeśli nie pokutujesz, jeśli nie jesteś człowiekiem podatnym na zmianę myślenia, popadniesz w zatwardziałość. Zaatakuje cię podagra, zaatakuje cię dna moczanowa, która zniszczy twój organizm. Po prostu przetrawi twój organizm. Spowoduje, że grzech jak rak się będzie szerzyć w twoim wnętrzu. Tak mówi Słowo Boże. My musimy być podatni na zmianę myślenia. Podatni na głos Ducha Świętego. Jeśli czytamy Słowo Boże, jeśli słuchamy głoszonego Słowa Bożego, jeśli Duch Święty działa i mówi coś do ciebie, kochani, to my nie możemy być ludźmi, o których się mówi jak grochem o... Dokładnie. Nie może tak być, że Słowo Boże słuchamy i mówimy dobre słowo. Słowo jest dobre. Słowo jest wspaniałe. Tylko ja nie jestem zdolny do pokutowania. Tylko ja nie jestem zdolny do zmiany mojego myślenia. I trwam w swoim uporze. I trwam w swojej zatwardziałości. I trwam w swojej zatwardziałości. I trwam w swojej zatwardziałości. Ale kochani, to jest zawsze do czasu. Trwanie w zatwardziałości jest zawsze do czasu. Kiedy Bóg powie w swoim miłosierdziu, bo jest bardzo miłosierny. Bo my byśmy powiedzieli do 3 razy sztuka. 3 raz i koniec. Ale Bóg często czeka 10 razy i 100 razy. Ale wiecie, w pewnym momencie Bóg mówi dosyć. Dosyć. Koniec. Skończyło się moje miłosierdzie. Teraz już tylko pozostaje sąd. Teraz już tylko pozostaje moja decyzja. Teraz jesteś uzależniony całkowicie od mojej decyzji. Jeśli nawet chcesz pokutować, jeśli ja się zgodzę, to będziesz pokutować. Jak ja się nie zgodzę, pozostaniesz w swojej uporze i zginiesz. Taka jest prawda. I Bóg wcale nie odwołał nigdzie pokuty, jak nam się wydaje, ale pokuta jest dla nas bardzo ważnym zagadnieniem. Musisz być człowiekiem, który zmieni swoje myślenie. Nie możesz iść w tym kierunku, w którym dotychczas szedłeś czy szłaś i mówić, no ja już po prostu taki jestem, no musicie się do tego przyzwyczaić. No już taki jestem. Że to robię w taki sposób, to robię w taki sposób, tutaj się zdenerwuję, tam zrobię tak, tutaj coś mi tam nie tak wychodzi, to tak i tak powiem, czy tak się zachowam. No po prostu musicie się przyzwyczaić, po prostu już taki jestem. Już taki zatwardziały jestem. Już jestem taki niezdolny do zmiany. No trudno, musicie się przyzwyczaić. Słyszymy to bardzo często, prawda? Mąż do żony swojej mówi, no słuchaj, musisz się, kochanie, przyzwyczaić, bo ja już taki jestem. Ja już taki jestem, że skarpetki swoje kładę tu, że buty stawiam tam, że no po prostu się przyzwyczaj. Przyzwyczaj się do tego, że ja mam taki apetyt i dużo jem. No musisz się do tego przyzwyczaić, no. Musisz się przyzwyczaić. Albo żona do męża mówi, no słuchaj, no kochanie, no musisz się przyzwyczaić, bo ja już taka jestem, no. Po prostu już taka jestem. No dobrze, w porządku, może to jest korzystne, że taki jesteś czy taka jesteś. Ale może lepiej skonfrontować to ze Słowem Bożym i posłuchać, co na temat tego Słowa mówi Duch Święty do naszego serca. Czy wolno nam dalej takimi być? Bo Bóg pozwala nam często takimi być, ale tylko do pewnego czasu. Mówi, dobra, jeszcze moje miłosierdzie, ale w pewnym momencie zaczyna do ciebie mówić, to się musi zmienić w twoim życiu. Kochani, ja w swoim życiu niejedną rzecz już znalazłem taką, którą czyniłem, robiłem, po prostu Bóg mi nic nie mówił, błogosławił mi, było wszystko w porządku. Ale w pewnym momencie Bóg zaczął mówić do mnie. To się w twoim życiu musi zmienić. To się musi w twoim życiu zmienić. Ja zacząłem mówić, Panie, ale przecież zawsze tak robiłem i było dobrze. Bóg mówi, nie było dobrze. Może z twojej strony się wydawało, że jest dobrze. Ale z mojej strony to dobrze nie wyglądało. Ale ja nic nie mówiłem, bo miałeś zbyt dużo innych rzeczy do zmiany. Więc o tym jeszcze nawet nie mówiłem. Ale kiedy tamte rzeczy się zmieniły, to teraz zaczynam mówić o tym. To też się musi zmienić. I musisz być osobą, która jest istotą żywą, duchowo żywą. Nie takim martwym pomnikiem, który stoi jako świadectwo chrześcijaństwa. Stoisz taki pomnik na postumencie i mówisz, jestem chrześcijanin, jestem dziecko Boże. No opuść tą rękę, ale nie mogę, bo jest z kamienia. Nie jestem w stanie jej opuścić. Jestem dziecko Boże. Jestem świadectwem Bożego przebudzenia. Kochani, to nie o to chodzi, że było kiedyś przebudzenie i że Bóg zadziałał na twoje serce. Bo to jest bardzo dobrze, że Bóg zadziałał na twoje serce, ale uczynił taką rzecz, że z twojego wnętrza, brat Robert o tym w piątek mówił, wyjął serce kamienne, włożył serce mięsiste. Dlaczego? Bo człowiek musi być aktywny. Człowiek musi być podatny na to, co Bóg do niego mówi. Musi słyszeć, co Bóg do niego mówi i być gotowym, żeby to w swoim życiu zmienić. Jak Bóg powie, zmień to. Zawsze ludzie szli z jednego miasta do drugiego. Powiedzmy z Emaus do Jeruzalem, prawda? Szli w tym kierunku. Bóg mówi, teraz idźcie w innym kierunku. A nie, tak nie może być, bo myśmy zawsze właśnie tak szli. Musi tak być, bo my z Emaus do Jerozolimy musimy iść. Nie możemy z Jerozolimy do Emaus. My tylko z Emaus do Jerozolimy możemy iść. Kochani, jeśli Bóg ci powie, że masz inaczej iść, to masz po prostu być podatnym na to, żeby to zmienić w swoim życiu. Kochani, bardzo trudno jest zmieniać tradycje, prawda? No jest strasznie ciężko zmienić tradycję. My tradycyjnie robimy tak i tak. My na przykład tradycyjnie u nas w zborze mamy tak. Na początku mamy krótkich kilka pieśni, później jest komunia, później mamy znowu trochę więcej pieśni i później mamy usługę słowa. Jeśli Duch Święty nam powie, nie, najpierw niech będzie słowo, później uwielbienie, to my powiemy, Duchu Święty, to niemożliwe. To niemożliwe. My zawsze tak robiliśmy od tylu lat i to nie może się zmienić. Czy tak to jest możliwe? Wiecie, pokuta polega na tym, że my poddajemy się Bożemu napomnieniu. Że my się poddajemy Bożemu napomnieniu. I bardzo zaczynamy żałować tego, że tak postępowaliśmy. To nie jest tylko tak, że Bóg przez Ducha swojego Świętego do nas mówi i my mówimy tak, no ja oczywiście pozostaję przy swoim zdaniu, ale jak tak chcesz, no to zrobię według tego, co mówisz. To nie na tym polega. To nie na tym polega, że Duch Święty do ciebie mówi, a teraz Ojcze nasz, modlitwę, którą wam zostawiłem, odmówisz 100 razy i już jest wszystko w porządku. Pokuta polega na tym, że człowiek zrozumie, Duch Święty przez Słowo do niego przemawia, osobiście potwierdza to Słowo w sercu i dlatego jest powiedziane, że to ma dotykać, z tej strony pokażę, prawego płatka ucha, prawego kciuka i dużego palucha u nogi. To musi dotykać całą twoją istotę. To musi dotykać całą twoją osobowość. Jak Słowo Boże przemawia, jak Bóg przez Ducha swojego Świętego potwierdza to Słowo, to wiesz, co musi się stać? Ty musisz zrozumieć, co do ciebie mówi Bóg, a nie masz z tym problemów na pewno, bo Słowo Boże mówi, że dostałeś dar rozumienia Pisma, dar rozumienia Słowa Bożego. I kiedy Bóg do ciebie mówi, zaczynasz rozumieć swój błąd, zaczynasz widzieć swoje zło, zaczynasz gorąco żałować. Bardzo gorąco żałować. I o tym właśnie mówi Dzieje Apostolskie, to co czytaliśmy. A gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi. Do najgłębszej głębokości swojego wnętrza byli poruszeni tym, co posłyszeli. A kiedy posłyszeli, to powiedzieli, w takim razie rozumiemy to wszystko. Jesteśmy bardzo poruszeni. Co robić? Co robić? I Duch Święty wtedy mówi, co robić. My mamy być naprawdę podatni na Boży głos. My nie możemy nigdy pozostać obojętni na to, co mówi do nas Bóg. Kochani, gdzie byśmy nie byli? W jakim kościele byśmy się nie znaleźli? To Duch Święty zawsze będzie do nas przemawiać. Jeśli jest to Kościół chrześcijański, to Bóg przez Ducha swojego Świętego zawsze będzie do nas przemawiać. Więcej powiem. Ciekawostkę wam opowiem. Zdarzyło się to w kraju muzułmańskim. Ludzie zebrali się w meczecie i objawiła im się wizja tym wszystkim ludziom, którzy byli zgromadzeni w tym małym meczecie. Opisał to jeden człowiek, ale nikt nie chce, żeby się to za bardzo rozchodziło jako dobra wiadomość. Objawiła się pewna osoba, postać. I ta postać zaczęła im mówić, jak mają służyć Bogu i jak się Bóg nazywa. Wiecie, jaka osoba im się objawiła? Jezus Chrystus. I powiedział, komu mają służyć. I wszyscy ci ludzie, wszyscy, którzy byli wtedy w meczecie zgromadzeni, przyjęli Jezusa Chrystusa. I w tej małej miejscowości okazało się, że jest Kościół chrześcijański. Już meczet do niczego nie był im potrzebny. Zaczęli służyć Bogu. Byli gotowi zmienić swój sposób myślenia. A Bóg zobaczył, że byli gotowi zmienić swój sposób myślenia. I posłał do nich Jezusa Chrystusa. Bóg zawsze pośle do ciebie Jezusa Chrystusa, jeśli będziesz mieć mięsiste serce, podatne na zmianę swojego myślenia. Jeśli nie jesteś podatny na zmianę myślenia, stajesz się coraz bardziej zatwardziałym człowiekiem. A coraz bardziej zatwardziały człowiek jest coraz bardziej oporny na działanie Ducha Świętego. A Słowo Boże nam wyraźnie mówi, kto działa w synach opornych. Wiecie, jak on się nazywa? Diabeł. Diabeł, który działa w synach opornych. On na pewno działa w synach opornych. Dlatego, kochani, to, co Bóg chce dzisiaj nam powiedzieć na tym miejscu. Nauczcie się pokutować. Nauczcie się pokutować. Może nigdy na ten temat tak jasno nie mówiliśmy. Ale powinniśmy o tym powiedzieć. Bo wiecie, człowiek zamienia i mówi, pokuta już nas nie obowiązuje. Odmawianie jakichś tam modlitw już nas nie obowiązuje. Takie jakieś tam wykonywanie czynności już nas nie obowiązuje. I zamieniamy pokutę, którą dotychczas znaliśmy, na nic. Po prostu na nic. Zamieniamy ją na powietrze. Nie jest ważne. Nie trzeba pokutować. Ofiara za grzechy została złożona, to znaczy, że i za pokutna została złożona. O nie, nie. Za pokutna nie została złożona. Jezus Chrystus uczynił, co do Niego należy. Ofiarę całopalną z siebie samego Ojcu złożył. Ofiarę zapokojną również złożył. Ofiarę za grzeszną również złożył. Ale za pokutną to jest twoja część zadania. Za pokutna to jest nasza część do wykonania. Tą ofiarę Jezus Chrystus zostawił nam i powiedział, ja wszystko uczynię, do was należy pokuta. Do was należy zmiana myślenia. Zrozumienie, szczery żal i przyjście do mnie, aby słuchać mojego Ducha Świętego, abym ja mógł cię poprowadzić drogą wyjścia z twojego błędu, z twojego upadku. Dlatego tak Stary Testament bardzo mocno podkreślał i mówił, ofiara pokutna to jest świętość nad świętościami. Nigdy nie wolno wam o tym zapomnieć. To, co tu jest powiedziane o człowieku, któremu pomazano ucho, palec i palec u ręki, palec u nogi. To dotyczyło oczyszczenia trędowatego. A czymżeż innym i nie jest grzech w życiu człowieka, jak nie trąd? Czymżeż innym jest w życiu człowieka nieczystość, która szerzy się jak zgorzel, rozszerza się jak rak w duchowym naszym życiu, pożądliwość, która sieje straszliwe spustoszenie we wnętrzu człowieka. Pożądanie może dotyczyć bardzo różnych rzeczy w życiu naszym. Ktoś może bardzo, bardzo chcieć pieniędzy. Ktoś bardzo, bardzo może chcieć domów, samochodów, ubrań, różne rzeczy. Może na nas niszczyć. Możemy tego używać i nie przywiązywać do tego żadnej wagi, ale ktoś może z tym mieć jakiś problem. I szatan jest specjalistą, żeby znaleźć, co na ciebie działa. I będzie to szerzyć w twoim organizmie. A Duch Święty jest od tego, żeby ci to pokazać. I żebyś był i była gotowa zmienić myślenie. Kochani, powiem tak. Jeżeli Bóg nas od czegoś odrywa, od czegoś, od kogoś, to boli. Bo wiecie, to może być tak, jak oderwać kogoś od ściany, który się trzyma tej ściany. Ale pomyślcie, jeżeli wejdziemy bardzo głęboko i stajemy się jak siostry syjamskie, wiecie, kto to taki? To są dwie osoby, które są zrośnięte ze sobą. Weź wtedy rozdziel. Wtedy to trzeba naprawdę poważnej operacji, która bardzo boli. A my nieraz z pożądliwościami w tym świecie możemy tak się zrosnąć, z grzechami, z upadkami, z przestępstwami prawa Bożego możemy tak się zrosnąć, że stajemy się jak siostry syjamskie. I wtedy tylko Boża operacja może nam pomóc. Dlatego, kochani, nie dopuśćmy do tego, aby zrosnąć się z grzechem. Nie dopuśćmy do tego. Jeśli Duch Święty przychodzi i zaczyna nas upominać, zaczyna coś mówić, nie lekceważmy i nie mówmy, a wydaje mi się. To tylko mi się tak wydaje. Szatan jest bardzo zainteresowany tym, żeby ci wmówić, że rzeczy, które są niewłaściwe w twoim życiu, a na które Bóg ci zwraca uwagę, to tylko tak się wydaje, że to jest złe. To tylko się tak zdaje. Reagujmy, kochani, naprawdę reagujmy, bo pokuta to jest naprawdę niezwykle ważne zagadnienie w naszym życiu. Niezwykle ważne. Jeśli nie będziemy reagować i nie będziemy szczerze żałować tego, co czynimy nie tak, na co nam Bóg zwraca uwagę, czy przez słowo głoszone, czy przez słowo napisane, czy Duch Święty osobiście do nas mówi, nie będziemy szczerze żałować i nie przejmiemy się tym do głębi, naprawdę. Kochani, już powiem tak, dużo bezpieczniej dla nas jest się tak przejąć tym, że coś w naszym życiu jest nie tak i zacząć tak mocno żałować przed Bożym obliczem, żeby dostać zawału i umrzeć. Powiecie, co ty mówisz? To jest bezpieczniejsze dla nas, bo wtedy pójdziemy do nieba. Ale jak pozostaniemy w uporze swojego serca, to pójdziemy do piekła i to na wieki wieków. Dlatego, kochani, zastanówmy się, co jest dla nas lepsze. Nie przejmujmy się, jeśli Bóg naprawdę, nie, Jego wolą nie jest, abyśmy odeszli z tej ziemi, to przedłuży nasze życie, da, że będziemy żyli. Nie martwmy się o to. To w Jego rękach, naprawdę w Jego rękach. Ale to jest dla nas bezpieczniejsze żałować, naprawdę szczerze żałować i przyjść z tym przed Boże oblicze, aby Bóg nas wyratował. Potrzebujemy Bożego ratunku. Kochani, powiem tak, ja potrzebuję Bożego ratunku. Nie wiem, czy ty też potrzebujesz Bożego ratunku. Jeśli potrzebujesz Bożego ratunku, zacznij szczerze do Boga wołać. Ja potrzebuję Jego ratunku, potrzebuję Jego przebaczenia, potrzebuję zmienić mój sposób myślenia. Naprawdę muszę zacząć inaczej myśleć. Muszę zacząć inaczej myśleć. I oto się modlę i proszę Pana i naprawdę ufam, że mi pomoże, że będę inaczej myśleć. Ja muszę inaczej myśleć. Jeśli chcę żyć wiecznie, muszę inaczej myśleć, muszę zmienić mój sposób myślenia, bo Duch Święty mówi, a muszę słuchać Ducha Świętego. Kochani, to jest prawda. Ja w tej chwili nie podaję tego jako taki przykład, tylko posłuchajcie, ja tak ładnie powiem. Ja jestem szczery przed wami, mówię naprawdę tak, tak jak jest. Potrzebuję zmienić myślenie. Bóg mówi. Jeśli Bóg mówi, to się musi zmienić. Bo jeśli się nie zmieni, to popadnę w zatwardziałość, a później Bóg zatwardzi moje serce i nie będę miał wyjścia. Nie będę miał żadnego wyjścia. Kochani, powstańmy teraz. Inaczej zrobimy niż dotychczas. Mówiłem, zaśpiewamy pieśń, a później będziemy się modlić. Ale będziemy się teraz modlić. Bo Duch Święty bardzo wyraźnie mówi. Są ludzie, którzy chcą pokutować. Są ludzie, którzy chcą pokutować. Pomódl się z nimi razem. Bracie i siostro, módl się o siebie. O siebie. Nie wołaj teraz o kogoś innego. Będziemy za chwilę wołali o innych, ale teraz pomódl się o siebie. Pomyśl o sobie. Jeśli naprawdę to słowo wzbudziło w twoim sercu pragnienie pokutowania, to mów do Boga, Panie, zmień mnie. Panie, przez Ducha swojego świętego zadziałaj na moje ucho, na moją rękę i na moją nogę, na całą moją istotę. aby się to zmieniło w moim życiu. Stoimy przed Twoim obliczem, Panie. I chcemy Ci powiedzieć, że jesteś dla nas autorytetem, jesteś dla nas królem, jesteś dla nas władcą. Ty w naszym życiu, Panie, możesz dać wszystko. Możesz nas zabić, możesz nas z martwych zbudzić, możesz powołać nas do nowego życia, możesz przemienić nasz umysł, możesz przemienić nasze ciało, możesz przemienić naszego ducha. Ale stajemy przed Twoim obliczem, Panie, bo bardzo pragniemy, aby nasze myślenie się zmieniło. Abyśmy zaczęli myśleć, Panie, na Twój sposób. Abyśmy zaczęli myśleć tak, jak Twój Duch Święty mówi. Panie i Boże Wszechmogący, naprawdę pragniemy wejść w pokutę. Wyznaję to, Panie, jako mój grzech, że dotychczas w ogóle nie myślałem o tym, że mamy pokutować. Panie i Boże Wszechmogący, pomóż każdemu mojemu bratu, każdej mojej siostrze, którzy też tak myśleli. Panie i Boże Wszechmogący, daj, abyśmy weszli w drogę pokuty przed Twoim obliczem. Abyśmy naprawdę żałowali gorąco tego, co nie tak w naszym życiu jest i o czym Duch Twój Święty nam wyraźnie mówi. Abyśmy tego żałowali i zmienili nasz sposób myślenia. Nie machnęli na to ręką i próbowali tylko żyć inaczej, ale inaczej myśleć, Panie. Aby to w naszym życiu nigdy nie następowało, co dotychczas było niewłaściwe, niezgodne z Twoim słowem. Panie i Boże Wszechmogący, stajemy przed Twoim obliczem takimi, jakimi jesteśmy. Widzisz nas, Panie. Nie dopuść, abyśmy kiedykolwiek byli zatwardziali. Nie dopuść do tego, Panie, abyśmy kiedykolwiek stali się kamienni. Daj, Panie Wszechmogący, abyśmy byli podatni na Twój głos, na Twoje słowo i na wszelkie zmiany, o których Ty mówisz, aby się to w naszym życiu zmieniło. Oddajemy to w Twoje ręce, Panie, i prosimy Ciebie, Panie Wszechmogący, użyj wszelkich sposobów, abyśmy tylko nie zginęli. Daj nam to, Panie. O to Ciebie prosimy w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.